Temat piękny. Proście, otrzymacie. Proście, otrzymacie. Z tego wywnioskowałem, że Tadeusz was bardzo kocha. Bo to jest taki temat w sam raz przed wakacjami. Proście, otrzymacie. Od razu się w głowie otwiera taka klapka z koncertem życzeń. Ja bym na przykład chciał jechać na Wyspy Kanaryjskie. A ktoś inny by chciał może jechać w Himalaje. A jeszcze ktoś inny powie, no ja to może tylko na rysy bym chciał wejść. Proście, otrzymacie. Tu mi się przypominają Dolomity. Byłem z niektórymi z was w Dolomitach. No niesamowite. Narty, stoki, widoki. Ale wiecie, co najbardziej mi utkwiło? Wspólne msze. W takim starym pokoju. Z pewną taką tradycją alpejską. Zawsze rano. No i ta grupka, na którą tak ciekawie patrzyłem, a która właśnie była waszymi jakimiś takimi no, przyjaciółmi, kolegami, przedstawicielami. I widziałem, że tam się coś dzieje, że coś się dzieje w nas. Właśnie tam, na tej mszy świętej, byliśmy o wiele bardziej niż na stokach. Tam, chociaż każdy troszeczkę zalękniony, pokazywał, kim jest. A ja też odkrywałem, kim oni są, kim ja jestem. Bo wtedy właśnie widziałem, że jesteśmy takimi stworzeniami, które mają w sobie przestrzeń. Jak świątynia. I w tej przestrzeni ktoś mieszka. Tam widziałem, że tam mieszka Bóg. Człowiek jest taką istotą, która właśnie, ktoś ładnie powiedział, jest bardziej w środku niż na zewnątrz. Różnie dobywa z tym naszym zewnętrzem. Ale w środku jestem przekonany, że jak tak tu patrzę na was, to też każdy z was ma tą przestrzeń wewnętrzną i tam ktoś mieszka, nie tylko Bóg, który jest ukryty i któremu nieczęsto dajemy dojść do słowa. Bardzo często tam mieszka jakiś chłopak u dziewczyny, a u chłopaka mieszka jakaś dziewczyna. Ciekawe to jest. Niby ktoś tam mieszka w Chorzowie, a mieszka w Katowicach, bo w Katowicach jest ten chłopak. Jakieś rozdwojenie jaźni. I ta przestrzeń wewnętrzna to jest nasza dusza. I to jest coś tak twardego, ja to przyrównuję do diamentu, który jest niezniszczalny. Jak Pan Bóg być może spuścił pod serce twojej mamy tą swoją łzę wzruszenia i ona zastygła tam pod sercem twojej mamy. To byłeś ty. I już wtedy miałeś duszę, którą otaczały komórki. I dlatego, moi drodzy, jest tak ważne, co się z nami stanie. Bo my jesteśmy nieśmiertelni. Każdy, jak tu jest, jest nieśmiertelny. Pod tym względem się nie różnimy od Boga. Tylko pod tym względem się różnimy, że mamy początek, a On nie miał początku. On jest wieczny. Myśmy się zaczęli, ale już się nie skończymy. I dlatego to jest takie niesamowite, że tu jesteście, bo to jest właśnie troska o tą duszę. Żeby ona wylądowała tam, u Niego. Bo my jesteśmy stworzeni z miłości i jesteśmy przeznaczeni do miłości. My jesteśmy powołani do miłości. Nas nic innego nie zaspokoi, tylko miłość. I to, że wpadniemy w Jego ramiona. On też jest taki jak my, bo On też jest bardziej w środku niż na zewnątrz. Bo On już ma nieskończoną tą duchową przestrzeń. Ale przyszedł na ziemię po to, żeby miał ludzkie ramiona i żebyśmy mogli sobie wyobrazić, że On nas przytula. To jest właśnie nasz Bóg, który każdego z nas stworzył, żebyśmy kiedyś wpadli w Jego ramiona. Straszną tragedią dla człowieka jest, jak ktoś zaprosi tam do tego wnętrza duchowego szatana. To już jest jakaś katastrofa, jakiś tajfun. Coś strasznego. Oczywiście to nie jest jeszcze ostateczna porażka, bo jeszcze Pan Bóg tym wszystkim rządzi. Jeszcze można pisnąć jakimś takim myślim głosikiem: Boże, ratuj! I Bóg jeszcze coś może wymyśleć. Ale jest to bardzo ważne, kto w tobie mieszka. Musisz po prostu rozszyfrować tego Boga, który tam się ukrywa w środku i zaprosić Go do siebie. Bo my jesteśmy trochę podobni do kobiety. Właśnie z kobietą jest podobnie. Ona, jak poczyna dziecko, to wie, że nie jest sama. Ale jeszcze nie może temu dziecku spojrzeć w oczy. Jeszcze nie może tego dziecka przytulić. Ale jak to dziecko się urodzi, to ona wtedy może mu spojrzeć w oczy, może go przytulić, może zobaczyć jego uśmiech. I tak samo jest z Bogiem. Bóg nas miał w swoim umyśle, w swoim sercu, ale dopiero jak nas stworzył, to wtedy dopiero myśmy stali się dla Boga tym partnerem, tym przyjacielem, tym kimś, za którym On zaczyna tęsknić, a my mamy tą wolność, możemy powiedzieć Bogu nie. Właśnie, możemy zaprosić diabła, ale możemy zaprosić Boga. Boże, jestem podobny do Ciebie, mam tą wewnętrzną duchową przestrzeń. Przyjdź do mnie, zamieszkaj we mnie, bądź ze mną. Ja nie chcę być nigdzie sam. Ktoś, kto tak żyje, to jest naprawdę wielki. My jesteśmy do tego powołani, żeby właśnie w taki sposób żyć. Żeby być niby sami, ale w rzeczywistości, żeby być sanktuarium samego Boga. I dlatego cieszę się, że tu jesteście i że macie te tematy do rozważania, że możemy się tym cieszyć, że możemy siebie poznawać. Jakie to dziwne, prawda? Że człowiek niby jest, niby wie, kim jest, ale nie wie, kim jest. Zaczyna siebie poznawać. Tak jak z Bogiem. Czasem to poznawanie jest bardzo bolesne. Poznaj samego siebie, mówili ojcowie pustyni. Jak poznasz samego siebie, to możesz daleko zajechać. Jak kupujesz samochód, to chciałbyś poznać defekty tego samochodu? Czy wolisz się cieszyć tym błyskiem lakieru? Jeśli nie znasz, co w tym samochodzie siedzi, co pod tą maską siedzi, to możesz się rozbić na najbliższym zakręcie. Ale jeśli poznasz dobrze, to nawet gdyby miał dużo defektów, to możesz dojechać aż do Gdańska. Tak samo z człowiekiem. Człowiek musi poznać siebie. Jak pozna siebie, to może nawet zostać księdzem. Albo zawrzeć związek małżeński. Co jest oczywiście przygodą szaloną. Właściwie to nie nadajemy się ani do kapłaństwa, ani do małżeństwa. Musimy sobie to uświadomić, że my się kompletnie nie nadajemy, ani tu, ani tu. Ale jak poznamy siebie, to Pan Bóg to poskleja. Jakoś to nadrobi tam, gdzie jest jakiś brak, załaduje łaskę. To nawet może być jeszcze nasza przewaga. Im więcej tych braków jest zaklajstrowanych Bożą łaską. Proście, a otrzymacie. Czujecie, co to znaczy? Proście, a otrzymacie. To jest wyznanie miłości. Kocham was. Proście, a otrzymacie. To tak mówi miłość. Miłość chce być proszona. Miłość jest smutna i płacze, kiedy ktoś jej, ten ukochany, o coś nie poprosi. Czemu mnie nie prosiłeś? Przecież ja cię kocham. Miłość prosi, miłość pyta, czy mnie kochasz? Tak jak Piotra 3 razy zapytał Pan Jezus. Jakby Pan Jezus Piotra nie kochał, to by go o to nie zapytał. Pytał go 3 razy, bo ten go 3 razy się zaparł. Miłość mówi, jeśli chcesz mi okazać miłość, to proś mnie, wykorzystuj mnie, bo moją największą radością jest być wykorzystywanym przez ciebie, sprawiać ci radość. Proście Ojca, którego ja tak kocham, a On wam nic nie odmówi, jak się dowie, że w moje imię prosicie. Bo ja chcę Jezusowi sprawiać radość. Chcę, żeby Jezus był otoczony chwałą. Wszystko spełnię, o co mnie poprosicie w imię Jezusa. Pan Jezus mówi, chcę się dzielić z wami moim Ojcem. Właśnie w tym momencie rodzą się te nasze więzy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, Boga Ojca. Jesteśmy braćmi, siostrami Chrystusa. Pan Jezus tworzy z nas rodzinę, przelewa za nas krew. Jak spożywamy Jego krew, zaczynamy być krewnymi. I to naprawdę krewnymi. I to spokrewnionymi tą duchową krwią Chrystusa. Tą bezcenną Jego krwią. To nie jest jakaś tylko bajka czy symbolika. To jest prawda. Każdy ksiądz, wiecie, to bardzo odczuwa. Właśnie to, że ma braci, siostry. Kiedyś, kiedy byłem maturzystą i tak się biłem wewnętrznie, czy iść do seminarium, czy nie iść. I z jednej strony patrzałem na księży wikariów w parafii mariackiej, którzy byli tacy weseli. Myślę sobie, kurczę, sami, a weseli? Ale to nie jest aluzja do tej piosenki Leci pies przez pole. Pewnie nie żonaty, bo wesoły. To nie o to chodzi. Oni naprawdę byli weseli. Oni naprawdę byli jacyś tacy intrygujący. A z drugiej strony ten szept, nie wiem kogo, masz się wyrzec takiej fajnej rodziny. Przecież byś mógł sobie znaleźć taką dziewczynę jak mama, tak jak twój tata. Byłyby dzieci, byłoby super. Chcesz się tego wyrzec? I ja taki znękany, zadręczony, z tym pytaniem w środku, Panie Boże, co mi za to dasz? Co mi za to dasz? Wchodzę do kościoła mariackiego, nagle ksiądz czyta Ewangelię, oto podchodzi do Jezusa Piotr i mówi, Panie, oto opuściliśmy wszystko dla Ciebie, co za to otrzymamy? Ja takie uszy, to jest moje pytanie. Co teraz Jezus odpowie? A Jezus mówi, otrzymacie 100-krotnie więcej braci, sióstr, pola, matek, ojców i na dodatek jeszcze życie wieczne. Rąbnęło mnie to jak obuchem. Wyszedłem z kościoła spokojny. Już rozumiałem, że sam Pan Jezus mi odpowiedział. I wiecie, że to się sprawdza. Nie wiedziałem, że jako kapłan mogę mieć tylu krewnych i tylu tak bliskich ludzi, że nawet czasem bliższych niż własna mama. To się tak dziwnie mówi, ale to jest prawda. Te więzy duchowe są takie głębokie i takie mocne. I dlatego właśnie Pan Jezus chce obudzić w tobie tą świadomość, że jesteś kochany. Tą świadomość, że nie jesteś sam, że ktoś cię prowadzi. Ale wróćmy do tematu. Dziwne jest to stwierdzenie o cokolwiek. O cokolwiek prosić będziecie, ja wam dam. To znaczy o każdą bzdurę? Naprawdę? O bzdury? Jak to rozumieć? Zaraz się w nas zapalają takie ogniki, jakieś takie, jak oczy wilków w nocy, a może poprosić o pieniądze, a może o chłopaka, o dziewczynę, a może o jakiś wygrany konkurs, mam talent, a może najlepiej poprosić o możliwość robienia czarów. Jakby człowiek miał takie zdolności jakieś paranormalne, jakieś niby nadprzyrodzone. W Dziejach Apostolskich jest taki, był taki Szymon Czarnoksiężnik. Zapytał się apostołów, ile mam wam dać za to, żebym ja też mógł uzdrawiać. Jest taka pokusa, kiedy Pan Jezus mówi, proście, otrzymacie, o cokolwiek prosicie, dam wam, żeby inaczej tak do tego podejść. Właśnie, żeby Boga naprawdę wykorzystać. Ale czujemy, że tu już Bóg przestaje być ważny. Zaczynasz być ty ważny. Ty jesteś najważniejszy. Chcesz być Bogiem. I od razu gdzieś tam dźwięczy to echo tych słów z raju. Będziecie jako bogowie. Moi kochani, to słowo o cokolwiek prosić będziecie, to też jest wyznanie miłości Pana Jezusa. O cokolwiek. Pan Jezus mówi nawet o bzdurę. Poproś mnie. Mała Święta Tereska poprosiła o śnieg w środku lata i dostała. Jak była ubrana w białej sukni w Karmelu, sypano na nią białe płatki róż. Na znak tej chwili oblubieńczej ślubów, to nagle spadł śnieg. Ale ona była tak mała, tak pełna zaufania. To nie były te wilcze oczy pożądania. Miłość mówi, proś mnie o cokolwiek, bo ja ci chciałbym dać gwiazdkę z nieba. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Pan Jezus dałby nam krokodyla. Gdyby tylko było to dla nas dobre, bo Jezus jest tak jak mama i tata, dam ci wszystko, tylko nie truciznę. Nie truciznę. No ale to proszę powiedzieć, proszę księdza, jak to jest? To Bóg daje czy nie daje? Pamiętam moją siostrzenicę. Przyszła do mnie z płaczem. Mówię, czemu płaczesz? Modliłam się i Bóg nie dał. A była w niej taka złość. Musiałam ją uspokajać. Ona mi uwierzyła, że Bóg jej wszystko da. Ale myślę, że tak modliła trochę ze złością, trochę z pretensją. Tak nie po Bożemu. Tak stawiając Boga pod ścianę. Rzeczywiście, czasem prosimy o coś i Bóg tak jakby się wycofywał. Boże, nie chcesz nas wysłuchać? Dlaczego? Kiedyś byłem w Częstochowie i zanocowałem u sióstr Urszulanek. To jest blisko, może ktoś z was też tam nocował, blisko klasztoru. Ponieważ jestem głodomór, to zeszedłem jeszcze wieczorem przed snem do kuchni, żeby tam poszperać, zobaczyć, czy lodówka jest zamknięta na klucz, czy nie. A na szczęście były tam jakieś osoby, dwie w kuchni, które sobie siedziały, dwie takie kobiety, od słowa do słowa studiowały. I jeszcze miały tam jakieś późno zajęcia i przyszły się przespać do Urszulanek, musiały coś zjeść. Jedna się szybko stleniła, z drugą nawiązałem taki bliższy kontakt. Pytam się, co się z nią dzieje, jak się jej powodzi. Ona mówi, no mam czwórkę dzieci, no teraz jeszcze tak mi Pan Bóg pozwolił tu studiować teologię w Częstochowie, bardzo się tym cieszę. A ja mówię, no to rzeczywiście ci się udało, szczęściara jesteś, ale proszę księdza, wcale taka szczęściara nie byłam. Bo miałem straszny kryzys. A jak to się stało? Co się działo? Ano, ja jestem bardzo kochliwa i bardzo temperamentna. Po prostu jak zagięłam na kogoś parol, to musiał być mój. Miałem burzliwą młodość, ale Pan Bóg w pewnym momencie dał mi taką nieszczęśliwą miłość. Szalałam, miotałam się z tamtej strony głaz. Nic nie wskurałam. Zresztą tam to było niedozwolone dla mnie, bo ten facet był żonaty. Proszę księdza, męczyłam się 10 lat. 10 lat! I po 10 latach nagle spotkałam jego, dzisiejszego mojego męża. Wszystko ze mnie opadło. Jakby serce się odwróciło na inną stronę. Bardzośmy się pokochali. A ja zrozumiałam, że Pan Bóg nie miał na mnie innego sposobu, tylko musiał na mnie zarzucić taką smycz, takie lejce, taki kaganiec, bo jakbym nie miała tego kagańca dziesięcioletniego, to bym tyle nabroiła, żebym potem była jak wrak. I dzisiaj Bogu dziękuję za to, że mnie tak trzymał, a spuścił dopiero wtedy, kiedy chciał mnie wysłuchać. Proście, a otrzymacie. Najlepiej zrozumie te słowa ktoś, kto jest zakochany w Bogu. Kto naprawdę kocha Pana Jezusa, kocha Maryję, to rzeczywiście czuje się wysłuchiwany. A jeśli coś nie zagra, to mówi, Jezu, Ty jesteś mądrzejszy. Ja nie będę się tu mądrował. Ty wiesz dlaczego, ale wytrwam. A propos wytrwania, to przypomina mi się taka przepiękna historia z Podchocimia, 1621 rok. Hetman Stanisław Lubomirski, Turcy w natarciu, Polacy okopani wokół tego zamku, zamczyska, odpierają ataki, wyskakują na wycieczki, szarpią tych Turków, ale tam ich jest straszna masa. I nagle grom z jasnego nieba. Hetman Karol Chodkiewicz, który dowodził dotąd, umiera w środku walki, w środku działań wojennych. Bławę przejmuje Stanisław Lubomirski. Jest rozpaczony. Modli się żarliwie do Maryi. Turcy dziwnym trafem zaczynają prosić o pertraktację. I on pośród tych pertraktacji, modląc się w nocy z 3 na 4 października 1621 roku, nagle ma wizję. Pojawia mu się Matka Boża. Bo kto by jej nie rozpoznał, pisze, po otaczającym ją świetle z wszystkich barw, od których noc zajaśniała mi jasnością nawet w życiu moim niewidzianą wśród dnia. I usłyszałem od niej to jedno tylko słowo. Wytrwałość. Znikła. A ja w zachwyceniu ukląkłem, lecz potem dopiero odzyskałem wiedzę, co mi czynić należy. Podniósłszy oczy, ręce, serce w niebo, złożyłem dzięki Bogu, że mnie niegodnemu dał poradę. I tak się droczył z tymi Turkami, tak się z nimi twardo handryczył i negocjował, że oni zaczęli nabierać podziwu. Dowódca Wezyr Dylawer zrozumiał, że nie ma szans, że musi po prostu pójść na głęboko układne dla Polaków układy i Wiktorię Chocimską nazywano polskim Lepantę, bo to był cud. Wezyr nie wiedział, że Polacy mają już tylko jedną beczkę prochu i masę chorych żołnierzy w obozie. Wytrwałość. To przykład, który mówi nam cośkolwiek więcej o tym proście otrzymacie. Ale jeszcze jeden przykład. Mam tu przy sobie przepiękną książkę Wincentego Łaszewskiego Wszystko o różańcu, który może wszystko. I tam znajdujemy taki przykład o lotnikach kanadyjskich, którzy byli szkoleni, aby zostać potem zaangażowani w tą bitwę o Londyn. Byli podzieleni na grupy, tak jak wy. Każda miała swojego lidera, ale był też ten główny dowódca dywizjonu, który miał przybyć do nich na to szkolenie. Nazywał się Stan Fulton. Stan, czyli Stanisław. I kiedy do nich przyszedł, to oni, żołnierze ze zdziwienia, po prostu za nim mówili, bo nie spał w tych pomieszczeniach dla oficerów, tylko razem w tych zbiorowych salach z żołnierzami. Pierwszej nocy, zamiast się położyć, ukląkł, wyciągnął różaniec i modlił się w milczeniu. Po modlitwie powiedział: mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, kiedy kolega odmawia jakiejś modlitwy. Tam, gdzie lecimy, będziemy ich potrzebować. Następnego dnia ćwiczenia pod jego dowódcem, a wieczorem znowu ta sama scena. Znowu wyciąga różaniec, modli się. Następnej, trzeciej nocy już trzech naszych towarzyszy się dołączyło do niego. A potem już prawie cała sala. Kiedy wyjeżdżali na front, wtedy Stan Fulton dał każdemu z nas różaniec. I powiedział: weźcie to, bo będziemy znajdować się w sytuacjach krytycznych. Ale wtedy, jeśli się zgodzicie, będziemy odmawiali różaniec. Jeśli obiecacie mieć przy sobie różaniec przez całe życie, to ja wam mogę obiecać, że Matka Boża sprowadzi bezpiecznie was wszystkich z powrotem do Kanady. I rzeczywiście, jak tylko sprawa się zaogniała w powietrzu, to pod dowództwem właśnie tego Stana Fultona żołnierze mówili przez radio różaniec. I wyobraźcie sobie, że przez całe działania wojenne ani jedna maszyna nie została strącona, ani jeden pilot nie stracił życia. Jedyny taki dywizjon w całym wojsku angielskim. A o tym opowiedział pewnej dyrektorce szkoły sprzedawca, który przyszedł do szkoły, żeby ona tam coś podpisała, coś sprzedawał dla szkoły. Wyciągnął długopis, wypadł mu różaniec, a ona tak trochę ironicznie mówi: o, katolik. Tak, tak, katolik. Nie, przepraszam bardzo, nie katolik. Trochę przegiąłem. Nie katolik. A ona tym bardziej zdziwiona: jak to nie katolik? No ale mam różaniec i będę go miał zawsze przy sobie, bo go przekładam ze spodni do spodni. Wszędzie, gdzie jestem, to zanim przełożę z portfel, to przekładam różaniec. A to jak to wytłumaczyć? Zaczęła słuchać zaciekawiona. Mówi: bo ja byłem w tym dywizjonie. Zaczął jej to wszystko opowiadać. Jestem protestantem, ale muszę do końca odmawiać różaniec. Coś nieprawdopodobnego, kochani, właśnie to, że proście otrzymacie. A to wszystko bierze się stąd, że kochamy Jezusa i Jezus nas kocha. Że kochamy Maryję i Maryja nas kocha. Mała Hiacynta mówi: tak się cieszę, że mogę powiedzieć Jezusowi, że Go kocham. A kiedy Mu to mówię wiele razy, wydaje mi się, że mam ogień w piersi, który mnie jednak nie pali. Maryja przyszła do niej, kiedy już była całkiem sama w szpitalu w Lizbonie i zapytała: Jacynto, czy chcesz zaraz pójść do nieba? Czy chciałabyś jeszcze rok pocierpieć na ziemi, żeby jeszcze więcej grzeszników uratować? Ach, Jacynta ze łzami w oczach mówi: jeszcze rok. Patrzcie, sytuacja się odwraca. To Maryja mówi, to do Maryi mówi Jacynta: proś o co chcesz, o cokolwiek i to otrzymasz. Tak się to zamieniają te role zakochanych. I tak się rodzi też wspólnota. Bo człowiek nie tylko mówi Bogu: proś o cokolwiek chcesz, ale każdemu ze wspólnoty. I to jest właśnie ta wspólnota radości, która kiedyś odnajdzie się w niebie. My się wszyscy spotkamy w niebie, kochani. Jeśli będziecie otwierać się na tą miłość, to nie ma sprawy. Mały Franciszek, kiedy był w tym więzieniu, pamiętacie, z Jacyntą i Łucją, Jacyntę przesłuchiwano, to Franciszek powiedział do Łucji: jeśli nas naprawdę zabiją, będziemy niedługo w niebie. Wspaniale. Mnie nie zależy na niczym innym. Amen.